Studentka drugiego roku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych, Ula, ma 20 lat. W grudniu 2018 roku dowiedziała się, że ma agresywnego chłoniaka, pierwotny chłoniak śródpiersia z dużych komórek B. Chłoniak okazał się odporny na immunochemioterapię i leczenie ratunkowe zastosowane w drugiej linii. W takiej sytuacji klinicznej zalecane leczenie ratujące życie to genetycznie modyfikowane limfocyty T. Ale to leczenie nie jest aktualnie dostępne w Polsce. Koszt leczenia w Niemczech lub we Francji to około 2 miliony złotych. Terapia powinna być zastosowana jak najszybciej, najlepiej w przeciągu 3 miesięcy. Z Ulą rozmawia Paweł Kryszczuk.
Dzisiaj moim i Państwa gościem jest wyjątkowa osoba. Młoda, piękna, utalentowana, stojąca na progu swojego życia, ale, jak sama o sobie mówi, dziewczyna z domieszku choroby, ale nie na odwrót. Dalej pisze, że chciałaby, żeby ludzie najpierw widzieli mnie, dopiero potem nowotwór. Więc chciałbym zacząć od tego, żeby najpierw zobaczyć Ciebie jako Ulę, a dopiero potem porozmawiać o tym, co tę Ulę tak naprawdę dręczy i z czym chce wziąć rozwód, co bardzo mi się podoba właśnie to stwierdzenie i tak jak wcześniej wspomniałem, jedyny rozwód, który jestem w stanie zaakceptować. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ula, opowiedz najpierw o sobie, o tym, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz. Takie najbardziej podstawowe rzeczy, o których słuchacz chciałby dowiedzieć się, poznać właśnie tę piękną, młodą osobę.
Mam 21 lat, właściwie skończę je w grudniu. Studiuję krytykę artystyczną, o którym kierunku marzyłam już od początku liceum.
Krytykę?
Artystyczną.
Artystyczną. Ja wyczytałem, że Akademia Sztuk Pięknych, więc wydało mi się, że ty jesteś na kierunku jakimś plastycznym.
To prawda, studiuję na wydziale artystycznym, ale jest to kierunek bardziej teoretyczny. Dużo jest historii sztuki, malarstwa, rzeźby.
I to mówisz, że to były twoje wymarzone studia?
Tak. Już właśnie w liceum rozszerzałam historię sztuki, zdawałam na maturze i tak to się potoczyło.
Skąd te zainteresowania takie plastyczne? Krytyczne nawet, można powiedzieć.
Właściwie nie wiem. Trudno mi jest to określić, ale po prostu lubię się zagłębiać w znaczenie sztuki, w to, jak ludzie...
Jak postrzegane są dane obrazy.
Tak, tak,
obrazy.
Ale w to, jak to się mówi, co autor miał na myśli, aha, tworząc dane dzieło. Nawet same takie biografie artystów, ich życie jest bardzo interesujące.
Bo ciągle się zastanawiam, skąd ta u ciebie pasja się wzięła. Czy w szkole angażowałaś się pod tym względem w jakiś sposób?
W szkole angażowałam się bardziej pod takim względem muzycznym.
No właśnie, bo też będziemy mieli okazję usłyszeć twój piękny śpiew i z tego, co wiem, wokalnie się udzielałaś. No to opowiedz o tych twoich hobby, zainteresowaniach, które masz cały czas.
Trudno jest mi powiedzieć. Znaczy tak czysto praktycznie to... Muszę powiedzieć, że mało się angażuję. Po prostu tak coraz sporadycznie namaluję jakiś obraz, płócienko, jak to mówię, bo nie są to jakieś wybitne dzieła. Po prostu jak mam chęć i wenę, to lubię sobie tak wieczorem, czasami zwłaszcza w nocy.
No artyści podobno tak mają, że dopiero w nocy nadchodzi natchnienie.
Tak, noc jest bardzo specyficzna, ma coś w sobie. Ale... Tak to nie, jakoś za bardzo nie.
Ta noc, tak w takim w sensie metaforycznym, też nie jest w tobie, pomimo tego, że sytuacja, o której dowiedziałaś się rok temu, a jeszcze z tym idące kolejne, powiedzmy tak szczerze, utrudnienia, to jednak w tobie widać to światło.
Bardzo się cieszę. W ogóle takie słowa, że... dam radę, że widać, że mam chęć do życia. Bardzo mnie, ale to bardzo podbudowują.
Ja myślę, że z każdej strony, zwłaszcza patrząc teraz na wszystkie te akcje, które mają miejsce, o które za chwilę też o ciebie zapytam, na tyle są zaangażowane, że widać, że duża też część osób zaangażowała się, o których wcześniej też rozmawialiśmy poza anteną i mówiłaś, o których w ogóle nie znasz, a którzy angażują się w twoją pomoc. Czy to jest dla ciebie takim, mówiąc językiem młodzieżowym, powerem?
Jasne. Wiele czynników składa się na to. I właśnie to, jak dostrzegam, że tyle osób jest to zaangażowanych i z każdym dniem uważam, że ich przybywa, daje mi takie umocnienie przede wszystkim w to, że wszystko będzie dobrze, ale też już toczę jakieś takie przyszłościowe plany, że właśnie jak już wyzdrowieję, wszystko będzie dobrze.
To te plany na razie zatrzymaj.
Dobrze.
Nie dlatego, że nie chcę o nich wiedzieć, chcę jak najbardziej, ale zanim do nich dojdziemy, do tych planów, ja bym chciał ciebie zapytać, bo zmagasz się z agresywnym nowotworem zwanym?
Zwanym chłoniakiem śródpiersiu, pierwotnym.
Jak się dowiedziałaś o tym nowotworze, to co pomyślałaś wówczas?
Przede wszystkim muszę wspomnieć o tym, że ogromne, ale to przeogromne znaczenie ma to, jaki lekarz i w jaki sposób o tym poinformuje.
Mm-hmm.
Tak. Mi przytrafił się naprawdę wspaniały, przecudowny i nie wiem, jak jeszcze inaczej określić tego lekarza.
Lekarz z powołania jednym.
Dokładnie, tak. Mm-hmm. Więc było to na pewno w dużym stopniu dla mnie ułatwieniem. W przyjęciu faktu, jakby nie patrzeć faktu.
Czyli nie potraktował cię jako liczbę w statystyce kolejnej osoby, która zmaga się z tym nowotworem, z rakiem, tylko potraktował cię po prostu jak człowieka.
Tak, dokładnie. Zauważył człowieka, a nie chorobę jako przypadek. Mhm. Tak.
I co wtedy pomyślałaś?
Szczerze mówiąc, już nie pamiętam. Po prostu ogólnie cały ten początek choroby jest dla mnie w tej chwili już tak jak za mgłą.
Wymazany z pamięci.
Tak. Nie wiem, czy po prostu nie wiedziałam już. Trudno jest mi to określić.
Mhm. Jak wyglądała twoja walka? Ta walka, jak ona nadal wygląda od początku, od momentu, kiedy dowiedziałaś się, że zmagasz się z tym toksycznym związkiem, czyli związek twój z chorobą, gdzie on cię wykańcza. Jak ta walka wyglądała i od czego to wszystko się zaczęło?
Początki były trudne, bardzo trudne. Cała pierwsza linia leczenia była dla mnie ciężka, zwłaszcza tak myślę, trzy pierwsze cykle chemii były po prostu dla mnie okropne. Mhm. Później zaczęłam już bardziej być, że tak powiem, życiowa. Później po całym tym cyklu, znaczy nie cyklu, tylko całej linii leczenia, wróciłam do domu i wróciłam już, starałam się żyć jak normalny człowiek.
Ale musiałaś przerwać studia, czy studiowałaś?
Tak, przerwałam studia, bo nie wiem, czy teraz o tym mówić, ale w ogóle nie było takiej możliwości studiowania, bo za każdym cyklem byłam przez 3 tygodnie w szpitalu, wracałam do domu na jakieś 5 do 7 dni, coś takiego.
I z powrotem wracałaś.
Tak, więc no już nie mówiąc nawet o bardzo dużych spadkach odporności, które by wykluczały przebywanie w większych skupiskach ludzi. Ale wracając, później właśnie jak był wykonany PET i dowiedziałam się, że jednak trzeba podjąć drugą linię leczenia, musiałam to osobiście w sobie jakoś tak zaakceptować. Kiedy już przyszło we mnie właśnie to zaakceptowanie kolejnego faktu, nagle pojawiła się we mnie siła i stwierdziłam, że dam radę, że to, że pierwsza linia nie poskutkowała, nie spełniła po prostu takich oczekiwań, jakie miała przynieść. Mhm. Nie oznacza tego, że druga linia nie pomoże i trzeba po prostu podjąć to leczenie.
Powrócę jeszcze do tego początku, bo pierwsza linia to już jakby został zdiagnozowany nowotwór.
Tak, tak.
Zanim on został zdiagnozowany, to te początki, jak one wyglądały?
Początki były bardzo niewinne. Trudno po prostu jest zdiagnozować sam rodzaj tego nowotworu, ponieważ daje takie objawy typowo przeziębieniowe, grypowe. Zaczęły mnie boleć plecy z dnia na dzień praktycznie. zaczęłam kaszleć i ten kaszel z dnia na dzień po prostu się powiększał. Nie pozwalał mi już normalnie funkcjonować, wchodzić nawet na pierwsze piętro. Bóle się jeszcze bardziej zwiększyły i tak to się cały czas pogłębiało. Aż w końcu trafiłam na jednak pogotowie i tam wszystko już wyszło.
Zostały pobrane próbki do analizy i do
tak, szpital za szpitalem i już w efekcie końcowym chemia. Przez 4 dni, przepraszam, przez 24 godziny odbywały się wlewy. Mhm. Piąty dzień była już tylko taka pojedyncza torebka chemii. Wlew trwał jakieś 2-3 godziny. Po zakończonym tym całym cyklu miałam przez jakieś 9 dni, około 9 dni zastrzyki na wzrost białych krwinek, ponieważ chemia wybija, tak dosadnie mówiąc, białe krwinki. I po tym czasie już mogłam wrócić do domu. Właśnie w domu też byłam, tak mówiąc kolokwialnie, pod kloszem. Nie mogłam za bardzo wychodzić gdzieś na dwór do znajomych, też nie mogli mnie oni odwiedzać.
Organizm był na tyle słaby,
tak,
żeby...
Byłam odseparowana. Mhm. I później wracałam już z powrotem do szpitala i na nowo.
O tym, że dowiedziałaś się, to było w ubiegłym roku.
Tak, pod koniec listopada.
Pierwszą chemię dostałaś tuż przed urodzinami.
Dokładnie jeden dzień przed.
Dzisiaj miała
cały ten czas, czyli przez ten rok czasu, próba walki, chemioterapia, radioterapia, próba walki...
To znaczy wetnę się. Mhm. Radioterapii nie miałam i nie mogę mieć, ponieważ chłoniak jest i wśród piersiu i naciek na trzustce, a nie można naświetlać dwóch miejsc, więc w moim wypadku po prostu ten rodzaj terapii odpada.
Czyli była tylko sama chemioterapia.
Tak.
Okazuje się, że ta chemioterapia nie jest w stanie go wyeliminować. Organizm jest odporny i jedyną możliwością jest...
Immunoterapia.
Na czym ona polega?
Tutaj znowu dokładnie nie powtórzę, a nie chcę wprowadzać nikogo w błąd. Jedyne, co wiem, to terapia ta polega na pobraniu moich komórek, następnie podaniu leku do nich i następnie te komórki są z powrotem wtłaczane w mój organizm i celem tej terapii jest, nie wiem jak to określić, po prostu te nafaszerowane komórki już lekiem mają na celu zwalczyć ten nowotwór.
Jest to genetycznie modyfikowane limfocyty te, które właśnie nie są aktualnie dostępne w Polsce. No i teraz tutaj dochodzimy do kosztu leczenia. W Niemczech lub we Francji jest taka możliwość, bo w Polsce nie ma takiej możliwości. I koszty leczenia to rzędu?
To znaczy ośrodków jest kilka i ta cena waha się zależnie od miejsca.
Mhm, ale jest to rzędu około 2 milionów złotych.
Tak.
To jest bardzo duża kwota. Wierzymy i nawet nie ma innej możliwości ku temu, żeby było inaczej. Ja patrzę cały czas na Cię Pomaga, bo tam właśnie na tym portalu można wejść, wpisując Ula Tokarska i tam przekazywać, wesprzeć leczenie Uli. Ono, ten konto cały czas rośnie. Pomimo tego, że dopiero od kilku dni ono funkcjonuje, a już jest dość spora kwota pieniążków, nie na tyle, żeby mogła w pełni pokryć leczenie. 2 miliony złotych. Tyle kosztuje życie. Ale życie, które u progu swojego dorosłego życia, przed którym stoi Ula, jest naprawdę warte. Warte i potrzebne. I tutaj ukłon i uśmiech, piękny uśmiech Uli w stronę państwa jest taki, żebyście weszli. Portal podlasie24.pl, tam są informacje dotyczące szczegółów w zakładce Sokołów, ale też i na Facebooku jest profil utworzony. Wystarczy wpisać Ula Tokarska i tam na pewno państwo znajdziecie dużo informacji i to piękne zdjęcie, które tam jest, uśmiechniętej, pięknej, młodej osoby. Nie bądźmy zamknięci. Wiele osób potrzebuje tej pomocy. Z każdej strony ona jakby przychodzi do nas, ale młode życie, które stoi przed tym wejściem w dorosły świat, jest tego warte. I tak jak już wspomniałem na początku, i w przeciągu tych kilku dni tak ta akcja rozrosła się, bo tak naprawdę to niedawno dowiedziała się o tym, że no niestety twój organizm jest odporny na tą chemię i potrzeba tej innowacyjnej metody, która kosztuje bagatela, 2 miliony złotych. Bagatela, mówię to w dużym cudzysłowie. I przez te kilka dni odzew, który widać chociażby na Facebooku, jest ogromny, ale to nie tylko Facebook, to jest mnóstwo różnych akcji. To jest, tak naprawdę stajemy na początku tych działań, a już za nami wiele osób, które nie znają ciebie, a włączają się. To jest piękny odruch pomocy i empatii drugiego człowieka względem tego, który najbardziej potrzebuje. Jak ty to odczuwasz? Jak ty to widzisz, cały ten szum, nazwijmy, wokół tego wszystkiego, co się dzieje teraz wokół twojej osoby?
Patrząc na to, po prostu serce rośnie i z każdym dniem, z każdą chwilą, z każdym wpisem właśnie w płatach, w komentarzach pod płatami umacniam się w przekonaniu, że wszystko będzie dobrze, uda nam się zebrać kwotę, wyleczę się i później wszystkim ogromnie podziękuję.
I będziesz żyła długo i szczęśliwie, jak sama tutaj piszesz. My to wierzymy mocno, mocno trzymamy kciuki. Cały Sokołów, ale nie Sokołów, to już prawie cała Polska niedługo włączy się w całą tą akcję i to konto będzie rosło, rosło z każdą chwilą. Akcji jest wiele. Niebawem też i w ramach Trawnika Kulturalnego, który w Sokołowskim Ośrodku Kultury co piątek odbywa się, koncert Sandry Bazylczuk i Pawła Woźniaka, znanych tobie osób.
Owszem.
Którzy właśnie poświęcają ten koncert tobie i w tym dniu też będzie możliwość wrzucenia tej przysłowiowej złotówki do puszki. Zachęcamy państwa, Trawnik Kulturalny, koncert wieczorowo porą o godzinie 20. Zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w tym koncercie. Piękny będzie koncert, ale jeszcze piękniejszy będzie cel, któremu on będzie poświęcony, czyli Uli. Poza tymi działaniami, które już mają miejsce, te, które trwają i będą miały miejsce, gdzie możemy i w jaki sposób możemy tobie pomóc, wpłacając pieniążki?
Wchodzimy na stronę Się Pomaga, następnie wyszukujemy Urszula Tokarska i dokonujemy wpłaty.
To jest dla ciebie szansa, to leczenie, na które teraz zbieramy pieniążki?
Tak, wielka szansa i naprawdę wierzę bardzo mocno, że poskutkuje.
Nadal jesteś poddawana chemii.
W tej chwili leczenie drugiej linii sprawiło, że moja choroba jest ustabilizowana i dlatego trzeba jak najszybciej zastosować immunoterapię.
W przeciągu 3 miesięcy.
Tak, to byłby najlepszy czas, aby dokonać tej terapii.
Ale marzenia, bo przecież zaczęliśmy na początku o planach na przyszłość i marzeniach. Jakie są twoje marzenia?
W tej chwili moim marzeniem jest, wiadomo, jedyny cel, prawda? Ale patrząc na to, jak bardzo ludzie się angażują w moją zbiórkę, chociaż jest tak naprawdę dopiero na samym początku tej akcji, naprawdę pragnęłabym, aby później pomagać innym. I to nie jest takie luźne powiedzenie, tylko proszę mi wierzyć, że naprawdę z głębi serca chciałabym.
Ja ci życzę z głębi serca wszystkiego najlepszego. Życzę ci, żebyśmy mogli się tutaj spotkać właśnie, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Życzę ci dużo, dużo optymizmu, który masz, tego pięknego uśmiechu, tej nadziei w oczach i tego wszystkiego, co sobą dysponujesz, tej wrażliwości, skromności, tego, co Ula Tokarska w sobie ma, a co będzie miała przez długie, długie, długie lata. Życzę ci tego z całego serca i myślę, że wielu, wielu słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie również tego ci życzy i dołączy się.
A ja naprawdę jestem ogromnie wdzięczna za każde miłe słowo, za każdy grosz nawet, który wspiera moją zbiórkę.
Ja tylko przypomnę, że jest na stronie fanpage, na stronie Facebooka profil Ula Tokarska. Proszę wpisywać, tam na bieżąco są informacje dotyczące jakie akcje się dzieją, gdzie zbieramy. Też jest odnośnik do strony Się Pomaga, gdzie tam właśnie cały czas bije licznik, bije jak serce, więc to serce niech bije jak najdłużej, więc zachęcamy Państwa do tego, żebyście wchodzili i każdy grosz jest ważny. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za twoją piękną rozmowę, za twój uśmiech i wierzę w to, że się jeszcze spotkamy.
Ja również.
Dziękuję.